Chwała Bogu, bracia i siostry. Myślę, że jeszcze niektórych z nas trochę kołysze po wczorajszej podróży. Może niektórzy dostali choroby morskiej, zostali w domu, czy jeziornej raczej. Ale było bardzo fajnie, bardzo dobry czas mieliśmy i był to czas, gdzie było też i smacznie, i pogoda dopisała. Smacznie dzięki naszym sponsorom, jak się dowiedzieliśmy. I to jest takie dobre świadectwo, że kiedy przyjęliśmy 7 lat temu, zawsze mówiłem, zobaczcie, wtedy nikt nie miał vana i nikt nie miał własnej firmy. Ja przyjechałem 7 lat temu. A teraz mamy we własnym gronie sponsorów. Taka jest anegdota odnośnie sponsorów, że robiono badania, nie wiem na ile prawdziwe, odnośnie poziomu nauczania i później kariery osób, które coś osiągnęły w życiu. A więc ci, którzy dostawali same powiedzmy piątki w szkole, to w wielkich teraz firmach są naukowcami, wykładowcami, czy prowadzą badania naukowe. Ci, którzy czwórki, to są menadżerami, i dyrektorami i takimi koordynatorami w takich właśnie tych firmach, gdzie pracują ci to piątki dostawali. A ci, co dostawali w szkole trójki, są właścicielami tych obu. Także się zastanawiam, dlaczego, po co ja się tak uczyłem długo? Te egzaminy zdawałem, wszystko. Ale to jest anegdota, ale chwała Bogu za to. Naprawdę to jest Boże świadectwo i błogosławieństwo, że Bóg błogosławi, że ludzie się rozwijają, że biznes im idzie. To jest bardzo, bardzo znamienne. Szczególnie ci, którzy nawet przede mną przyjechali, to pamiętają, że borykaliśmy się z problemami finansowymi, było trudno. Było trudno ludziom żyć, ludzie mieszkali w housingach, w koapach. Było bardzo trudno i teraz lata mijają. Ludzie są wierni w małym i Bóg powierza im większe rzeczy, większe firmy, więcej ludzi. To jest naprawdę wspaniałe. Ale nie o tym chciałem mówić. Kiedy myślałem o tym, co będę dzisiaj mówić, kiedy modliłem się o to, to takie wewnętrzne zdanie przyszło do mnie, typu, że no znowuż o tym będziesz mówił. Przecież już tyle kazań na ten temat wymieniono, tyle kazań mówiono. Przecież na podstawie tej przypowieści, którą przytoczę Jezusa, powiedziano już tyle lekcji na szkółce biblijnej oraz już zrobiono tyle ewangelizacji, począwszy od ewangelizacji zborowej, a skończywszy na ewangelizacji Billy Grahama. Czyli tak powiem, myślałem, mówię, po co mam to po raz kolejny mówić? Ale mam w sercu, tak dosyć głęboko, żeby podzielić się właśnie tym prostym słowem, prostym poselstwem Jezusa, po to, aby sobie samemu i nam wszystkim przypomnieć i oświadczyć i odświeżyć to, co wydaje mi się najważniejsze, chociaż jest chrześcijańskie, chociaż jest najprostsze w przekazie i w odbiorze, ta przypowieść, o której będę mówił, ale jednocześnie z drugiej strony jest najtrudniejsze w wykonaniu i w zastosowaniu. Gdyż czasami zapędzimy się w jakichś trudnych tematach, skomplikowanych nauczaniach, w jakichś dziwnych nurtach, czy prądach, czy książkach. I tak się zapędzimy, że zaczynamy zapominać o tym, co najprostsze, co najważniejsze, a co najbardziej życiowe w naszej chrześcijańskiej pielgrzymce, czy chrześcijańskim życiu. I chciałbym, żebyśmy otworzyli wspólnie Ewangelię Łukasza, na rozdziale 10 i spróbujemy razem odebrać lekcję, którą Jezus nam w tej przypowieści daje. Lekcję Jezusa, którego słowa, jak mówi Słowo Boże, trwają na wieki. Wszyscy doskonale znamy i kierujemy nasz wzrok na 29 werset 10 rozdziału. Znamy tę słynną przypowieść właśnie o miłosiernym Samarytaninie. Zobaczmy, zanim zaczniemy czytać, jakie to miało wielkie znaczenie i jakie to ma wielkie znaczenie po dzień dzisiejszy, ta przypowieść. Dlaczego? Dlatego, że wielkie szpitale dzisiaj, wielkie organizacje charytatywne są nazywane imieniem dobrego czy miłosiernego Samarytanina. Prawda? Niedawno robiliśmy, chyba 2 lata temu, czy w ubiegłym roku, dzieci robiły wysyłkę paczek na święta do Brazylii pod agendą jakiej organizacji? Good Samaritans, czyli dobry Samarytanin. A więc jest to, coś się stało 2000 lat temu, Jezus o tym powiedział i to zobaczcie, trwa po dzień dzisiejszy. Czy jakieś schroniska, czy jakieś przytułki dla bezdomnych noszą tę nazwę, czy szpitale, czy też centra naukowe medyczne noszą tę nazwę. I wydaje mi się, że ta nazwa miłosierny czy dobry Samarytanin jest częściej używana w nazewnictwie tych szpitali czy centrów niż nazwa któregoś z apostołów. Apostołów było 12, ale myślę, że rzadko jakoś nie spotkałem się, jestem w środowisku medycznym, żeby był na przykład często spotkany szpital świętego Judy czy szpital świętego Tadeusza. A szpitali miłosiernego Samarytanina czy organizacji jest bardzo dużo. Także zobaczcie, przez historię to przeszło, przetrwało do dzisiaj i dzisiaj trwa. Schroniska, szpitale, czyli coś olbrzymiego się stało, jakąś olbrzymią i wspaniałą wiadomość, lekcję Jezus chciał po dzień dzisiejszy zostawić dla swojego Kościoła. I jak to się zaczęło? Jak do tego doszło, do tej przypowieści? Musimy wrócić do wersetu 25 i przeczytamy od wersetu 25 do 29 Słowo Boże. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. A on zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim? Zobaczmy, to się zaczyna od konwersacji Jezusa z uczonym w piśmie. Z prawnikiem, można by powiedzieć. Z zakonoznawcą. Z kimś, kto bardzo, bardzo dobrze znał Mojżesza, znał wszystkie księgi, proroków, znał Słowo Boże. Z kimś, kto się tym zajmował. To było jego pasją. Kimś, kto był uczony w prawie. I tu się zaczyna rozmowa. I zobaczmy początek tej rozmowy. Czytamy o tym, że ten uczony w zakonie, czyli uczony w prawie, wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł. Oczywiście zobaczmy na tę postać. Ten prawnik wystąpił. Ten nauczyciel Słowa Bożego wystąpił. On wystąpił i zrobił występ. Często tak jest, że niektórzy ludzie nie skoncentrują się na Słowie Bożym. On nie skoncentrował się na prawie. On nie chciał pokazać, co jest napisane w prawie. On chciał wystąpić. On chciał wystąpić i zrobić występ. I Jezus przejrzał jego serce, bo Jezus zna serce każdego człowieka. A więc kiedy on wystąpił, to zwrócił uwagę przede wszystkim na siebie. Ponieważ jego pytania, jak widzimy, jak czytamy, były bardzo inteligentne, tudzież podstępne, podchwytliwe, przewrotne, prawda? A więc nic dziwnego, że prawnicy po dzisiejszy dzień tak występują. Było to wszystko zaplanowane. Myślę, że jest to dobra lekcja też dla nas. Kiedy tam siedzimy i słuchamy, to możemy zawsze popatrzeć, czy słuchamy kogoś, kto głosi Słowo Boże, czy kogoś, kto występuje. Występów mamy mnóstwo. Wszędzie są różne występy. Ale kiedy przychodzi do powagi głoszenia Słowa Bożego. Niedawno pastor powiedział, że było napisane w Słowie Bożym, jest, że lud wstawał, kiedy Mojżesz czytał Słowo Boże. Prawda? Była powaga, to było słowo od Boga. To nie jakieś tam słowo od kolegi czy od kogoś drugiego przekazane. To jest słowo od Boga. To lud wstawał. Jeśli jest powaga, kiedy przychodzimy do Słowa Bożego, a nie jest to występ, nie jest to pokazanie na siebie. Ale ten prawnik, czy ten uczony w zakonie, jednak jego serce było bardzo, bardzo pyszne. Dlaczego? Dlatego, że on jest bardzo dumny z siebie samego. On pokazuje, że on zna prawo. On cytuje prawo. On cytuje księgi. I jego pytania, jego rozmowa jest bardzo, bardzo taka podstępna, bardzo inteligentna. Po co? Po to, żeby też pokazać swoją, jak się później okazuje, negatywną pobożność. Ale zobaczcie, Jezus zna serce każdego człowieka. Pomimo tego, że ten uczony w piśmie zna pismo i je cytuje. Cytuje Księgę Kapłańską, 19 rozdział, 18 werset. Cytuje Księgę Powtórzonego Prawa, 6 rozdział, 5 werset. To okazuje się, że to, co czytuje, to co cytuje, to, co zna, to jednak tego nie czyni. Nie czyni tego, o czym doskonale wie. I Jezus, znając jego serce, kieruje fantastyczną, cudowną do Niego odpowiedź. Jezus zna serce każdego z nas. Zna serce człowieka pobożnego, zna serce człowieka uczonego w Piśmie, zna serca tych, którzy znają Jego Słowo. I zobaczmy, jaką Mu daje odpowiedź. Jezus daje Mu odpowiedź, na którą ten uczony w Piśmie wcale nie był przygotowany i wcale takiej odpowiedzi nie oczekiwał. Jezus mówi mu w ten sposób: dobrze odpowiedziałeś, czyli zdał egzamin. On zna Słowo Boże, zdał egzamin z tego, ale Jezus mówi: czyń to, a będziesz żył. Jezus wiedział, że w życiu tego pobożnego człowieka coś brakuje. Jest brak czegoś. On wiedział, że coś tam jest w sercu nie do końca. Gdyż, zobaczmy, mamy inną historię innych ludzi, którzy potrafili bić się w piersi, kiedy stanęli w konfrontacji z Bogiem, z Jezusem i mówili: Boże, bądź miłości mi grzesznemu. A ten natomiast mówi całkiem co innego. On mówi: chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, a kto jest bliźni moi. Czyli dalej nie chwyta tego, co Jezus chce mu przekazać. Jezus mówi: dobrze odpowiedziałeś, znasz to słowo, ja wiem o tym, ale idź i czyń tak. On dalej nie chwyta i ma coś w swoim życiu, co chce usprawiedliwić. Dlatego zadaje to kolejne takie podchwytliwe pytanie. I zdarza się tak, że często ludzie, mówiąc potocznie, religijni czy pobożni, mają coś w swoim życiu. Nie pokazują tego, a próbują to usprawiedliwić Słowem Bożym. Naciągną to słowo, wyjmą z kontekstu, jako samotną taką wyspę. Na podstawie tego małego jednego słowa zbudują całą teologię, po to tylko, żeby usprawiedliwić coś, co Bogu się w ich życiu nie podoba. A więc ten człowiek w swojej pysze zadaje kolejne pytanie. Kto jest bliźnim moim? Tak się zastanawiałem, kiedy on to pytanie zadał. Ciekawe, że wcześniej sobie samemu nie zadał tego pytania. Kiedy studiował Torę, kiedy studiował, on miał mnóstwo czasu, nie tak jak my, on miał więcej czasu od nas, bo on mógł siedzieć, on był zakonoznawcą. Ciekawe, że wcześniej, kiedy czytał Księgi Mojżeszowe, nie zadawał sobie wcześniej tego pytania, a być może zadawał sobie, ale odpowiedź na to pytanie, kto jest moim bliźnim, była kompletnie inna od odpowiedzi, którą uzyskał od Jezusa. I Jezus wypowiada jedną z najpiękniejszych, najprostszych, można by powiedzieć, ale zarazem najtrudniejszych do zrealizowania przypowieści ze wszystkim, w całym swoim nauczaniu. Przeczytajmy teraz od wersetu 29 w dół do 37. A więc w tym tle, w czasie tej rozmowy z tym zakonoznawcą, z tym uczonym w Piśmie, Jezus mówi tak. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego, ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz zdobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, to ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. Znana przypowieść, jak już mówiłem, co jeszcze nowego można z niej wziąć? Właśnie to można wziąć, że przez 2000 lat jest ona czytana i za każdym razem moc Słowa Bożego jest tak olbrzymia, że chce nas czegoś nauczyć. Nie nasza moc, nie występ, nie gesty, nie manipulacja głosem, nie. Moc Bożego Słowa jest tak olbrzymia, że może nas czegoś nauczyć. I to jest cudowne, że Bóg stoi za swoim Słowem. Bóg stoi za mocą swojego Słowa. A więc przyjrzyjmy się tej całej sytuacji. Czytamy, że szedł sobie pewien człowiek drogą z Jerozolimy do Jerycha. Ten pewien człowiek, możemy śmiało domniemać i twierdzić nawet, że to był Izraelita, to był Żyd. Dlaczego? Dlatego, że Łukasz jako historyk jest bardzo dokładny w określeniu rasy, narodowości i nacji wszystkich osób, które występują w Biblii. On określa kapłana, lewitę, on określa, że ktoś był Grekiem, on określa, że ktoś był faryzeuszem, że ktoś inny był Samarytaninem, on to wyraźnie określa. W tym momencie, kiedy używa tego słowa, że szedł pewien człowiek, ten pewien człowiek to jest w nawiązaniu do Izraelitów, że szedł sobie drogą Izraelita. Szedł drogą z Jerozolimy do Jerycha. Jest to droga, która miała około 18 do 20 mil długości i ona schodziła z Jerozolimy około 1000 metrów w dół. I nazwana jest przez historyków drogą, krwawą drogą, Bloody Way. Dlaczego? Dlatego taką niechlubną nazwę ma, ponieważ to, co się na niej zdarzało, spotkało tego tego człowieka, tego Izraelitę, który szedł właśnie tą drogą. A więc była to droga pełna rozbojów, gdzie odbywały się rabunki, gdzie bandyci się czaili i obrabowywali ludzi. I mogli obrabowywać tych ludzi dosyć często i mieli z czego, ponieważ akurat ta droga prowadziła z Jerozolimy do Jerycha. A Jerycho było w tym czasie jakby nadrzędnym centrum na cały Izrael, gdzie mieszkali sami kapłani i lewici. A więc im się dobrze działo. Oni wracali ze służby świątynnej z Jerozolimy, a więc miano ich z czego też obrabowywać. A więc taka to była droga. I właśnie taki rozbój miał miejsce w przypowieści Jezusa. A więc możemy powiedzieć, że jest to based on true story. Że to jest na faktach naprawdę, naprawdę. A więc zobaczmy, że idzie sobie Izraelita, który zostaje obrabowany, pobity, leży nieprzytomny, na wpół martwy. I oto nadchodzi człowiek bardzo pobożny. Nadchodzi kto? Czytamy, że nadchodzi kapłan. Człowiek bardzo pobożny, człowiek znający pismo, człowiek mający poznanie, człowiek, który wie, co Biblia, co Słowo Boże mówi na ten temat, kiedy musi pomóc bliźniemu. Człowiek podchodzi, widzi i nie ma ani ochoty, ani czasu, aby mu pomóc, bo spieszy do Jerycha. Jak mówiłem, spieszy do domu. Kapłan, miasto kapłanów to było Jerycho. I nie wiemy, co się działo w myślach tego człowieka. Nie wiemy, kim on był. Być może akurat pełnił w tym dniu służbę w świątyni w Jerozolimie. I po zakończeniu tej służby wracał do domu. Jednak zrobił kilka rzeczy. Nie zastosował tego, czego nauczał. Pełnił służbę, nauczał i mógł nie zastosować tego, o czym wiedział. A wiedział na przykład, że w księdze Izajasza, w 50 rozdziale, jest napisane, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyniesz do domu, a gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, od swojego współbrata się nie odwrócisz. On widział, że to jest jego współbrat, można powiedzieć, że to jest jego ziomek. On widział, że ten człowiek, jest napisany, był obdarty, a więc był nagi. Że ten człowiek był nieprzytomny. On to widział. On wiedział, co mówi Słowo Boże. On był kapłanem. A jednak mimo wszystko nie zastosował tej prawdy. Może jej nie słyszał w tym dniu akurat w Jerozolimie, a może ją słyszał, ale zapomniał i teraz pędzi highwayem 150 na godzinę i nie ma czasu o tym myśleć, co było dzisiaj na kazaniu. Bo on ma coś innego do roboty. Nie będzie rozważał i rozmawiał, ma tam coś ważnego, istotnego teraz i nie chce o tym rozmawiać, co było mówione. I nie zapomniał o tym, a to było tak niedawno, 2 godziny temu. Być może pamiętał jednak to, co było mówione na kazaniu, ale jako kapłan, jako znający Pismo Święto, zaczął się zastanawiać, prowadzić takie dewagacje, a czy to naprawdę właściwa była interpretacja tego, co ja słyszałem. Czy może to rabin Alois ma rację, a nie rabin Refka. A może ten nauczyciel ma rację, a może tamten ma rację. Muszę jeszcze trochę więcej poczytać tych książek, tych kaset. Muszę jeszcze więcej znaleźć. Być może tak naprawdę to nie jest to napisane i nie wiemy, co się działo w sercu tego kapłana. Być może się też bał podejść do tego człowieka, ponieważ prawo mu zabraniało. Może on był martwy, a więc nie mógł się dotknąć martwego. Może był poganinem, być może by się wtedy duchowo zabrudził. Może tak być. Ale Nie wiemy dokładnie, co działo się w jego myśli, co działo się w myśli tego kapłana, ale kochani, przypomnijmy sobie sami, co się dzieje w naszych myślach, kiedy podobna sytuacja nas spotyka, to powiem wam szczerze, aż strach pomyśleć, jacy jesteśmy, jak ja jestem, podobny. No ale z wykonaniem tego słowa, usłyszanego Słowa Bożego, nie tylko my mamy problemy, mamy też nie tylko kapłani. Jak widzimy, mają problemy też ci, którzy mają, czy też są w służbie świątynnej. Bo czytamy, że idzie o to Lewita. Lewita, który był przeznaczony, był wybrany na zaszczytną pozycję sługi Bożego w świątyni. To był ród wybrany na tą zaszczytną pozycję. On miał służyć. I on również widzi swojego bliźniego, widzi swojego współbrata. I może go poznał. Być może, kiedy stał w świątyni, to widział, że ten Żyd, który został obrabowany, Izraelita, może gdzieś tam stał w świątyni. Być może. Widzi, podchodzi i co robi? I przechodzi dalej. Też nie wiemy, co działo się w jego myślach. Być może się przestraszył. Być może widział, jaka to, wiedział na pewno, jaka to jest niebezpieczna droga z Jerozolimy do Jerycha. I przestraszył się, bał się, że to samo mogło i może jego spotkać. Gdyż w świątyni w Jerozolimie czuł się tak dobrze, czuł się bezpiecznie, czuł się bezpiecznie w otoczeniu kapłanów, miał wikt i opierunek, czyli miał jedzenie, miał zapłatę za swoją służbę. Było mu tam dobrze, a tutaj podchodzi i być może strach go sparaliżował i zobaczył, co się stało i czym prędzej odszedł. Bo jakby przyszło coś do czego, to nawet nie miał się czym bronić, nawet nie mógłby zawołać straży świątynnej, swoich kolegów, którzy mogliby go uratować. On był tam sam. I tak sobie może myślał. Tak naprawdę to nie wiemy, bo Słowo Boże nam nie mówi, jakie były jego myśli. Jakie były myśli tego sługi świątynnego. Ale kiedy sobie przypominam siebie samego, kiedy stanąłbym w podobnych, czy stanę w podobnych sytuacjach, to znowuż aż strach pomyśleć, jak bardzo jestem do niego podobny. Robiąc tego różnego rodzaju wymówki. Obie te osoby, o których Jezus mówi, czyli kapłan i lewita, to była ówczesna religijna elita Izraela. To ci, którzy mieli większe poznanie, głębsze poznanie, ci, którzy mieli więcej czasu na studiowanie Słowa Bożego, na czytanie Tory, na czytanie ksiąg, na czytanie proroków, na czytanie proroka Izajasza i innych, to ci, którzy wiedzieli doskonale o tym, co jest napisane, ale nie byli w stanie zastosować prawdy, o której wiedzieli i o której czytali. I oto idzie, zobaczmy, trzecia osoba. Idzie Samarytanin. Jestem ciekawy, jak Żydzi reagowali, kiedy Jezus wypowiadał to słowo Samarytanin. Bo samo to słowo Samarytanin było dla nich przerażające. Oni nie mogli z tego w ogóle ścierpieć, słyszeć słowa Samarytanin. I dlaczego? Dlatego, że nie darzyli Samarytan zbytnim szacunkiem, wręcz odwrotnie, darzyli ich olbrzymią nienawiścią. Powiedzenie, nazwanie kogoś ty Samarytaninie było równoważne z najgorszym przekleństwem. Zobaczmy, nawet apostołowie, tacy byli chorzy do tego, żeby się zemścić na wioskach samarytańskich. Pamiętamy, kiedy Jezus szedł, wszedł do innej wioski samarytańskiej i tam nie przyjęto go. To co apostołowie chcieli robić? Zrównać z ziemią, prawda? Ach, nareszcie tych Samarytan wyplenimy, bo oni są nieczyści, oni z nas nie pochodzą z ziemią. Tacy bliscy Jezusa, apostołowie, też się zburzyli, a Jezus im mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście, bo ja nie przyszedłem, żeby zabijać, prawda? To żeby ratować to, co zginęło. A więc apostołowie tacy byli. Ale nie dziwne, dlatego że cały Izrael był tak nastawiony do Samarytan. Kiedy Jezusa obrzucano obelgami, to czytamy w Ewangelii Jana, że go również nazwano takim słowem. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 48 werset, odpowiadając, Żydzi rzekli do Niego, czyli do Jezusa. Czy nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? To już podwójne przekleństwo. To było straszne. Czy nie mówimy, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Dlaczego tych Samarytan tak nienawidzono? Dlaczego byli w takiej nienawiści? Otóż oni kilkaset lat wcześniej, około 600-700 lat wcześniej przed Chrystusem, zostali przesiedleni, czy też internowani, sprowadzeni przez króla asyryjskiego na ówczesne tereny pomiędzy Judeą i Galileą. Tam było to w środku. Oni mieli swoich bogów, swoje pogańskie obyczaje i po pewnym czasie zaczęli zasiedlać tą ziemię i po pewnym czasie nawet król asyryjski pozwolił kapłanowi, sprowadził kapłana żydowskiego, aby prowadził religię tych bogów, które były na tym miejscu, aby Samarytanom się dobrze działo. A więc sprowadzono i Samarytanie zaczęli się mieszać, zaczęli przyjmować obyczaje, tradycje żydowskie, zaczęli niektórzy z nich przechodzić na judaizm, specyficzną formę judaizmu, także zaczęli się mieszać. Ale byli w pogardzie, w tak wielkiej pogardzie, że to nie byli oni Żydami, dlatego że nawet kiedy Izrael wrócił z niewoli babilońskiej, pamiętamy Nehemiasza, i odbudowano świątynię w Jerozolimie, to nie pozwolono, żeby jakikolwiek Samarytanin im chciał pomóc. I dlatego oni wzięli rozłam z judaizmem i stworzyli sobie własną świątynię na górze Gerazim, wybudowali tę świątynię i stwierdzili, że tam będziemy teraz wielbić Boga. Pamiętamy rozmowę Jezusa z Samarytanką. Ona się pyta, że i mówi, jak to? Ojcowie nasi mówili, że na tej górze mamy oddawać Boga, oddawać cześć Bogu, chwalić Boga. A wy mówicie, że w Jerozolimie. Prawda? I co Jezus na to odpowiedział? Że prawdziwi czciciele oddają Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Nie miejsce jest ważne. Nie miejsce jest ważne. Ważne jest miejsce, jakie dla Boga robimy tutaj w sercu. A więc oni byli znienawidzeni, byli przeklęci i ich przekleństwa rzucano na nich i ich używano jako przekleństwa dla innych. A więc to był taki pogardzany naród. Ciekawostką jest to, że do dzisiaj około 600 do 800 osób żyje w okolicy góry Gerazim w Palestynie oraz część koło Tel Awiwu. Ci, którzy są potomkami Samarytan, oni do dzisiaj tam żyją. Około 600 do 800 osób. Mają swoje tradycje, swoje obyczaje, bardzo zbliżone do obyczajów żydowskich. A gdzie jest większość z nich? To się dowiemy, kiedy będziemy czytać Dzieje Apostolskie. Co się stało z większością Samarytan. Ale zobaczmy, byli inni, nie byli z nas, nie byli od nas, to nie nasi. My ich nie tolerujemy. Tak mówili współcześni Żydzi. Pobożny Żyd nie mógł przejść, kiedy szedł z północy, z Galilei, kiedy szedł na dół, nie mógł przejść przez ziemię samarytańską. Jego stopa tam nie powstała, więc szli naokoło. Wychodzili naokoło, nadrabiali drogi, żeby tylko święta stopa nie skaziła się takim nieczystym gruntem. Straszny nacjonalizm. Ale zobaczmy dalej. Jezus w swojej wypowiedzi właśnie podaje ten przykład. Niewiele wiemy, kochani, o tym Samarytaninie. Nie wiemy, czy on był biznesmenem, czy lekarzem, czy on był kupcem, czy był duchownym. Nie wiemy o tym wiele. Wiemy natomiast coś innego, co jest najbardziej istotne. Wiemy natomiast to, co on uczynił, to, co zrobił. Czytamy o tym, że pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego, ujrzawszy, ulitował się nad nim. To, co zrobił najważniejsze, to on ulitował się nad tym poranionym człowiekiem. On się zatrzymał, po pierwsze. On opatrzył jego rany, czytamy, oliwą i winem. On przetransportował go i opiekował nim się całą noc, bo werset 35 nam mówi, a nazajutrz dobył 2 denary, opiekował mi się całą noc, gdzieś podróżował, gdzieś szedł dalej, dobył 2 denary, czyli podwójne, czyli to jest zapłata za około 2 dni pracy, dał dla tego właściciela gospody i co więcej, zadeklarował się, że jeśli cokolwiek więcej byłoby potrzebne, wymagałoby cośkolwiek więcej opieki, to on jeszcze dołoży i zwróci, kiedy będzie wracał. Kiedy przeczytamy ten fragment, to widzimy, że Samarytanin wykonał około 10 czynności. Natomiast kapłan i lewita tylko 2. Zobaczyli i odjechali. Samarytanin około 10 czynności wykonał, a oni wykonali 2. Zobaczyć, potwierdzić, no tak jest, i odjechać. I zwinąć żagle, mówiąc językiem młodzieżowym, Co mnie to obchodzi? Ja odjeżdżam. Samarytanin okazał się czynnym ewangelistą. I to, co głosił, tą teologię, którą głosił, to tak zwana teologia praktyczna. Jest to bardzo skuteczny rodzaj ewangelizacji. Jest to cicha ewangelizacja, ale skuteczna. Tak jak pastor mówił, nie jest to agitacja. Także wczoraj mieliśmy szansę, żeby też przez naszą postawę ewangelizować innych ludzi. Nie agitować. Ewangelizacja, to już mówiliśmy, nie agitacja. A więc on ewangelizował tych ludzi. Jak on mógł ewangelizować i kogo, skoro tam ten człowiek był nieprzytomny? Ale przecież tam był właściciel tej gospody. Byli służący. Czy myślicie, że to pozostało bez odzewu? Kiedy oni patrzyli na tego Samarytanina, co on robi? Dlaczego on to robi? W jakim celu on to robi? Jeszcze płaci? Jeszcze mówi, zapłaci więcej? Kiedy cokolwiek jakieś koszty będą poniesione? Myślę, że ten właściciel gospody tylko chciałby mieć takich klientów. Także zobaczmy szerzej. Spójrzmy szerzej na ten obraz. On ewangelizował innych ludzi, którzy dostrzegli to, co on zrobił, to, co on uczynił. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że on coś zrodziło się najpierw w jego sercu. To, co się zrodziło, to zrodziła się litość. Czytamy, że on ulitował się nad tym człowiekiem. On wziął się do działania. Ten Samarytanin nie wymyślał, nie filozofował, nie rozdzielał włosa na czworo, nie szukał przyczyny, nie zadawał głupich pytań. To, co zrobił od początku, to spowodowało lawinę kolejnych czynności, które doprowadziły do uratowania życia tego człowieka. On ulitował się, on okazał miłosierdzie. On zastosował w praktyce to, doskonale o czym wiedział kapłan. On zastosował w praktyce to, co doskonale wiedział Lewita. On zastosował w praktyce to, co doskonale wie i jest obeznany z Biblią nowonarodzony chrześcijanin, czyli ja i ty. On to zrobił. On to zrobił. On zastosował to, o czym też my dzisiaj wiemy. I coś więcej. Samarytanin, który był kierowany litością, był zdolny ponieść koszt. On poniósł koszt czasowy, bo musiał się zatrzymać. Ciężko czasami ponieść koszt czasowy, szczególnie wtedy, kiedy mamy taki nawał pracy. Musimy wiązać koniec z końcem, zawieźć tu dziecko, przywieźć tam, tu podrzucić kogoś, tam zawieźć kogoś. Ciężko, ale on poniósł koszt czasowy. On poniósł koszt finansowy, poniósł też koszt fizyczny, musiał czuwać, był zmęczony, poniósł też koszt emocjonalny, na pewno, ale nie wahał się tego uczynić. Podoba mi się też jego postawa, dlatego że on nie jest taki jak ja, czyli że on nie wypominał. A widzisz, to jest droga niebezpieczna, teraz poniosisz konsekwencje. Trzeba było wcześniej zaciągnąć wiadomości w biurze podróży, jak się podróżuje między Jerozolimą a Jerychem. Trzeba było jakąś obstawę, aszerów sobie wziąć. Różne rzeczy, prawda? Trzeba było może szybszy samochód, a tu ci się popsuł na autostradzie, benzyny zabrakło i teraz co? Czekasz na brata, który przywiezie i pomoże. A propos, dziękuję temu bratu, który mi przywiózł tą benzynę. Nie wypominał też mi. O, widzisz, trzeba wozić ze sobą ten karnister. Widzisz, co cię spotkało? Nie. 5 minut był. Ja nawet jeszcze tej benzyny mu nie oddałem, nie upomina się. To jest miłosierdzie. Nie powiem komu, żeby nie odebrał nagrody, która jest dla niego w niebie. Anegdota, ale to jest prawda. Nie wypominał, tylko po prostu zaczął działać. Mówiliśmy poprzednio, że nie wiemy dokładnie. To były takie domniewania, taka aleja kaznodziejska, gdzie może kaznodzieja się udać i domyśleć się, co było w sercach tego kapłana i lewity. Na pewno jesteśmy blisko tego, kiedy mówimy, co było w ich sercu, ponieważ widzimy to po ich czynach. Ale nie wiemy dokładnie. Natomiast wiemy bardzo dokładnie, co było w sercu tego Samarytanina, jak już mówiłem. W jego sercu było to samo, co jest w sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Było tam współczucie, litość i miłosierdzie. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jezus mówi o miłosierdziu. Przypomnijmy sobie słowa ze Starego Testamentu, gdzie Bóg mówi, że ma upodobanie w litości. Upodobanie ma w litości. Kiedy mówi w Nowym Testamencie apostoł Paweł, że zlituję się nad kim się zlituję. Kiedy Jezus mówi, że miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Kiedy apostoł Jakub mówi, miłosierdzie góruje nad sądem. To było w sercu tego Samarytanina. To było w jego sercu. Jeśli to jest w twoim, w moim sercu, to zobaczmy, te następne rzeczy nie stają się ciężarem. Te następne 10 czynności wystrzeliło. Po kolei. On nie patrzył, nie brzydził się. On go opatrywał. On go wkładał, on go nosił. Zawsze mi się przypomina, jest to takie smutne, ale musimy przypominać naszego brata Bogdana, kiedy byliśmy u niego w szpitalu i widzieliśmy na te pielęgniarki. Patrzyłem na nie normalnie wzruszony. Jak one troszczyły się o niego. To był pacjent. One się zżyły z nim, jakby to był ich jakiś, nie wiem, brat, krewny, bliski. Jak go pielęgnowały, jak prosiły, żebyśmy my wyszli. One go opatrywały, obmywały. Kładły mu zimne okłady i różne inne rzeczy. Mówiły do niego, jedna pielęgniarka szczególnie mnie bardzo tknęła, jak mama do swojego syneczka, kochanego małego syneczka. Ona tak do niego mówiła. I to było piękne. To nie wiem, czy ona była chrześcijanką, czy nie, ale to, co pokazała, to tak, jakbym widział jej serce. Litość, miłosierdzie i współczucie. To było w jej sercu. I zobaczmy. To było w sercu tego człowieka, tego Samarytanina. I kiedy to mamy w swoim sercu, te kolejne rzeczy nie stają się dla nas ciężarem, nie stają się dla nas mozołem, nie stają się dla nas trudem, tylko wypływają. Wypływają w naturalny sposób. I na koniec tej przypowieści Jezus kieruje tym razem pytanie do uczonego w piśmie. Po raz kolejny. Zobaczmy, to ten cały czas ten prawnik, ten mówiąc brzydko mądrala, ten, który występuje, bo to występy on sobie zrobił przy Jezusie i chciał wystawić Jezusa na próbę, chciał pokazać, jaki on jest elokwentny, konkurs krasomówczy chciałby wygrać, jaki on jest wspaniały, jak on się zna na Biblii, że on cytuje wszystko pięknie, z rękawa znamy. I ten uczony w piśmie dostaje pytanie tym razem od Jezusa. Werset 36. Jezus się go pyta, który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców. On rzekł, ten, który się litował nad nim, rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. Ale zobaczmy, ta przypowieść tak naprawdę, ona wcale nie skruszyła serca tego uczonego w piśmie. Tak prawdę mówiąc, on dalej nie zaskakuje, o co chodzi. Można znać księgi, można znać pismo, a w ogóle nie wiedzieć kompletnie, o co tutaj chodzi. Dlaczego? Dlatego, że on odpowiada Jezusowi jak? Mówi, ten, który ulitował się nad nim. Znowuż z jego ust, ze świętych, pobożnych ust nie jest w stanie wypłynąć słowo Samarytanin. Bo kiedy nas się spytamy, kto jest bliźnim, to każdy powie z nas, no ten Samarytanin, prawda? Od razu nam się ciśnie. A ten poważny, ten pobożny lojer dalej nie wie, o co chodzi, bo nie chce zabrudzić swoich ust słowem Samarytanin. Prawda? I mówi, no ten, który ulitował się nad nim. I Jezus po raz kolejny, po raz wtóry trafia w sedno problemu tego człowieka. Tam Jezus zna serce moje i twoje i wie, gdzie jest problem. I może ten problem rozwiązać, tylko musimy poddać się Jemu. Ten uczony w piśmie nie chciał się za bardzo poddać. A Jezus mówi do niego, idź i ty czyń podobnie. Jezus widzi, że brakuje Jemu nie wiedzy, nie teologii, nie znajomości. Brakuje Mu to, co miał, co posiadał Samarytanin. Idź i czyń podobnie. Po raz wtóry. Raz mówił, czyń to, a będziesz żył, a teraz mówi, idź i czyń podobnie. Jezus mówi do niego, tego ci brakuje. Brakuje ci wykonania, brakuje ci uczynków, brakuje ci czynienia, czynów podobnych do czynów Samarytanina. Jak my dzisiaj, w tą niedzielę, bracia i siostry, w tym wszystkim się znajdujemy. Mamy kasety, mamy książki, mamy programy radiowe, programów telewizyjnych. 24 godziny na dobę można kupić satelitę i są stacje chrześcijańskie. Wszystko mamy. wszystko. Jak my się w tym wszystkim znajdujemy? Czy zadajesz sobie też to pytanie, czy jestem w stanie ponieść koszt czasowy, finansowy, fizyczny, emocjonalny po to, aby praktycznie zastosować to, o czym już wiemy i to, co przez 2, 3, 5, 10, 15 lat słyszymy z tego czy z innego miejsca, ale z tej księgi. I nie chciałbym nikogo obciążać, ale nie musimy zaraz robić takich wielkich rzeczy, jak robił Samarytanin i zbierać teraz biednych gdzieś tam z downtown Toronto, ładować ich do swoich apartamentów, karmić, myć, później znowuż oni wyjdą, my znowuż ich zbieramy. Niekoniecznie o takich rzeczach mówię, ale możemy czynić podobnie. Jezus tutaj mówi do niego, idź i ty czyń podobnie. To jest bardzo ważne słowo, podobnie. Podobnie, czyli co? Z nastawieniem takie, jak miał Samarytanin. Podobnie. Nie muszą być to wielkie. Nie musisz założyć stację emergency unit jakiś i jeździć. Niekoniecznie. Chociaż są kościoły, są zbory, może kiedyś zobaczymy i nasz zbór, gdzie ludzie tak robią, że kupują autobus. Słyszeliśmy o tym kościele w Polsce, gdzie lekarze i naukowcy i różnego rodzaju ludzie zbierają się razem w Krakowie i gotują obiady dla biednych i robią tego rodzaju posługę. Nie musimy od razu tego robić, ale możemy zacząć od rzeczy takich mniejszych i prostszych w mniejszym gronie. Bo być może jest w twoim gronie osoba z twojego otoczenia, która niekoniecznie jest na wpół umarła, ale może jest poraniona i może jest biedna, może potrzebuje pomocy, może potrzebuje, żebyś ty swoją łagodną ręką, namaszczoną oliwą, która jest symbolem Ducha Świętego, załagodził ból, załagodził ranę. Może wystarczy tylko, żeby być z tą osobą, która cierpi, której coś się przytrafiło, tylko być z nią i sama twoja obecność sprawia, że ona już się będzie czuła lepiej. Do czego zmierzam? Być może, kochani bracia i siostry, mówię to też do siebie samego, jest najwyższy czas, abyśmy wyszli ze swojego wygodnego obszaru, jaki mieli kapłan i lewita, i zaryzykowali coś, to, co zrobił Samarytanin, aby komuś pomóc. Ja wiem, że większość chrześcijan jest takich jak ten Samarytanin. Większość chrześcijan jest takich, naprawdę, i to chwała Bogu za nich. Dziękuję i doświadczyłem tego wielokrotnie, że większość chrześcijan jest takich jak Samarytanin. Dlatego ta pozostała mniejszość ma ten komfort typu, a on to zrobi, ja nie muszę, a ona to zrobi, a on ugotuje, a ona upiecze, a on przywiezie, no niech on tam blisko mieszka, niech on podwiezie, będzie dobry komfort, on ugotuje na spotkanie alfa, ja nie wiem jak się gotuje na 20 parę osób, no co ja się będę tutaj, można wymówkę mieć, można znaleźć kogoś, kto ugotuje, tylko trzeba zapłacić. On tam powiezie na grupę domową, on ma większy dom, ona ma większy dom, to niech ona otworzy, a co ja będę otwierał? Można znaleźć wiele wymówek. Nie chcę tu kogoś ranić, ale mówię też o samym sobie, że często znajduję w sobie podobieństwo do kapłana i do lewity. Ja mam swój problem, często mówimy. Oni też mieli swoje problemy, musieli coś tam rozważyć i popatrzyli i przeszli obok. Także nie musimy zaczynać od wielkich spraw. Możemy zacząć od tych małych. Od małych spraw po to, żeby wyjść z tego obszaru komfortu. Z obszaru, gdzie się czuję tak dobrze. Z obszaru, gdzie inni, patrzę na innych, oni są Samarytanie, to niech oni pomagają. Ja nie muszę. Dlaczego? Dlatego, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy do tego powołani. Jesteśmy powołani w Jezusie Chrystusie do dzieła, i do tego działania, do dzieła, do wykonywania dobrych uczynków. I chciałbym nas wszystkich zachęcić właśnie tym, żebyśmy podjęli się tego dzieła. Żebyśmy spojrzeli na własny dom, własną rodzinę, własne podwórko, własną grupę domową. Co ja mogę zrobić w tej grupie? Czym ja mogę usłużyć? Co ja mogę dać? Czym mogę otworzyć? Czym mogę pomóc? Własna nasza mała grupa domowa. Bóg do tego nas powołał i dobrze było, żebyśmy to zastosowali, żebyśmy co najmniej te 8 z 10 czynności, które wykonał Samarytanin, wykonali. Dlatego, aby w przyszłości się nie okazało, że byliśmy zaliczeni w jednej grupie razem z kapłanem i z lewitą. Zresztą, kochani, naszym pragnieniem jest być jak kto? Jak pierwsi chrześcijanie, prawda? Zawsze czytamy te dzieje apostolskie i tak się bardzo tym ekscytujemy. Jak to wtedy to był Kościół. Wtedy to się działy rzeczy i cuda. Prawda? A więc jak chcemy być jak chrześcijanie pierwsi, to zobaczmy skąd oni pochodzili. Na przykład dzieje apostolskie, 8 rozdział nam mówi, że chrześcijanie pochodzili z pewnego terenu. 8 rozdział mówi tak, 4 werset. 5 werset. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. I było wiele radości w owym mieście. Dalej. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Werset 25. A gdy oni złożyli świadectwo i opowiedzieli Słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. A więc oni zostali wybrani. Oni byli pierwszymi chrześcijanami. Być może Jezus widział to, co było w ich sercach. Być może Jezus widział to, że miłosierdzie i litość była w ich sercach. I dlatego widział ich otwartość. I dlatego zobaczył, w jaki sposób oni mają czyste, otwarte serca i zobaczył, że są gotowi na przyjęcie Słowa Bożego. Jeśli chcemy być takimi jak oni, pierwsi chrześcijanie, to bądźmy Ducha Bożego, Ducha Samarytańskiego. To miejmy to, co miał ten Samarytanin. I o to chciałbym się też modlić. I chciałbym właśnie tak by zaapelować, żebyśmy jeszcze raz, jadąc do domu, rozważyli, co było w sercu tego Samarytanina. Żeby to znowuż nie było coś, co usłyszeliśmy i tak kapłan i lewita zobaczyliśmy i czym prędzej odeszliśmy, żeby zapomnieć to, co słyszeliśmy. Ale może się też tak zdarzyć, za chwilę pastor o tym mówi, będziemy to robić, że ktoś z nas akurat jest w pozycji nie Samarytanina, ale jest w pozycji tego, który tam leży. Może ktoś z nas jest w pozycji tego, który no nie jest w półumartwy, nie ma śmierci klinicznej, nie jest nieżywy, może jest tylko troszeczkę gdzieś poraniony, może zdołał się obronić, ale ma jakieś rany. I będzie teraz czas, abyśmy mogli tego brata czy siostrę dotknąć oliwą, czyli dotknąć mocą Ducha Świętego. Prosić dawcę tego oleju, aby go ukoił, aby tę ranę zabliźnił, aby tę ranę, czy to poranienie, wziął i uleczył. I na tym zakończę. I myślę, że to będzie teraz dobry czas, jak pastor już mówił, żebyśmy modlili się wspólnie, bo każdy z nas może się stać, że dzisiaj jesteś Samarytaninem, a jutro możecie jakiś zbójca napaść. I tak się stało kiedyś ze mną, ale dzięki Bogu za tych braci i siostry, którzy są Samarytanami, Samarytankami w naszym zborze, którzy też mi mogli pomóc, którzy mnie poddźwignęli, podparli i załagodzili moje rany. Dlatego powstańmy teraz, modlimy się społecznie, a po tej modlitwie będziemy się modlić o wszystkich, którzy pragną, aby Duch Święty, to nie ja, to nie pastor, to nie starsi zboru, ale Duch Święty będzie dotykał tym cudownym, świętym olejem. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Tobie, Panie, za to, że Twoje Słowo jest wieczne, prawdziwe i jest nieustające. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty dzisiaj dajesz nam lekcję, jakiego ducha mamy być. Ty pokazujesz nam, Panie Jezu, dzisiaj przez tę cudowną przypowieść, że Ty masz upodobanie w miłości, że Ty masz upodobanie w litości, że Ty tym, którzy są miłosierni, dasz miłosierdzie, dasz im litość, okażesz swoją łaskę. Dlatego, Panie, teraz stoimy przed Tobą, jako Twój Kościół, Panie, jako Twoje dzieci, wołając do Ciebie, abyś nas dotknął, Panie, abyś nas namaścił Twoim Duchem Świętym, abyś dotknął nas łagodnym powiewem Ducha Świętego, aby Twój olej, który łagodzi jakiekolwiek rany, które mamy w naszych sercach, które doświadczyliśmy w naszym życiu, aby one były teraz dotknięte, uleczone, przemienione, Panie. Abyśmy my mogli iść i wykonywać to, co wykonywał ten Samarytanin. abyśmy nie stanęli na pierwszej czy drugiej czynności, jak kapłan i lewita, ale byśmy szli, Panie, i wykonywali 10, i 20, i 30 razy więcej. O to Ciebie, Ojcze, prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz Ci dziękujemy, że Twoje Słowo ma moc, aby przemienić mnie dzisiaj. Że Twoje Słowo ma moc, aby dotknąć mnie dzisiaj. Że Twoje Słowo ma moc, aby uleczyć i uzdrowić mnie dzisiaj. Chwalimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Serce me i zmień przez łaskę, którą mam w Tobie, Panie mój. Przychodzę wiedząc, że słabości, które w sobie mam, zabierzesz, Panie mój. Przez moc Twej miłości ciemnej mnie, obejmij swą miłością, życią. Ciebie być, czekając tak, ustanę tak jak orzeł i z Tobą zbiję się. Twój Duch prowadzi mnie przez moc Twej miłości. Chcę do Ciebie przyjść. Do Ciebie przyjść, oczyść serce me i zmień przez łaskę, którą mam w Tobie, Panie mój. Przychodzę wiedząc, że słabości, które w sobie mam, zabierzesz, Panie mój. Przez moc Twej miłości trzymaj mnie, obejmij swą miłością. się, Twój Duch prowadzi mnie. przez moc swej miłości. Godzien jesteś, godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Godzien jesteś, krojąc chwałę, chwałę. Wszystko stworzyłeś w swej mocy, wszystko stworzyłeś Ty sam i z woli Twojej zostałeś stworzone. Godzien jesteś wziąć
of the world. Light of the world, you step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you.
Here I am.
So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
Light of the world.
Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
King of all days.
King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, and all for love's sake became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, and here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to be. And I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.